Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji Żyć w rodzinie, ale jak? Porozmawiamy o in vitro. Ostatnio temat dosyć głośny w związku z tym, że prezydent podpisał ustawę o finansowaniu in vitro. Czym jest in vitro? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Jest razem z nami ksiądz Jan Kobak z Katedry Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Zaczniemy od tego, czym jest in vitro.
To jest bardzo dobrze postawione pytanie i zwraca uwagę na sprawę fundamentalną. Dzisiaj mamy w Polsce masę ludzi, którzy wypowiadają się jak specjaliści o in vitro, natomiast w powszechnej świadomości niewiele osób sobie zdaje sprawę, jak to wygląda. In vitro to jest bardzo zaawansowana procedura medyczna, która prowadzi do tego, że pary, które nie mogą w naturalny sposób zajść w ciążę, mieć dziecka, że takie pary mogą to dziecko mieć, mogą je urodzić. Natomiast wiąże się to oczywiście z bardzo wieloma działaniami zaawansowanymi, skomplikowanymi. No w szczególności większość, ogromna procedura in vitro, praktycznie wszystkie wykonywane komercyjnie, wiąże się z tym, że dużo więcej ludzkich istnień się tworzy, niż tych ludzkich istnień ma szansę przeżyć, ma szansę się urodzić. Więc to zagadnienie tak zwanych embrionów nadliczbowych tutaj właśnie w tej chwili jest nieodzowne. In vitro polega na tym, że przygotowuje się większą ilość komórek jajowych poprzez stymulację owulacji, tak żeby pobrać komórki jajowe z ciała kobiety w większej ilości. Później pobiera się także nasienie od mężczyzny, czy on je także oddaje w sposób z reguły nie polegający na normalnym współżyciu seksualnym, akcie małżeńskim. No i potem poza organizmem ludzkim doprowadza się w odpowiednich warunkach laboratoryjnych do połączenia komórki jajowej z plemnikami, potem się analizuje, które z ludzkich embrionów, bo to już są ludzie, tylko na bardzo wczesnym etapie życia mają najlepsze możliwości przeżycia, jakoś się bada, czasem nawet i te badania są w sposób niemoralny prowadzone, bada się, kto się nadaje najbardziej, no i następuje selekcja tych embrionów, ktoś sobie przypisuje prawo do tego, żeby ocenić, który ma prawo się urodzić, który nie. Część jest zmrożona lub w jakiś inny sposób pozostawiana samym sobie. Często właśnie tak się mówi, tam nie ma zabijania, tylko pozostawiania, aby obumarli. No ale to jest takie dzielenie jak różnica, czy kogoś zastrzelić, czy wysłać w kosmos bez skafandra kosmicznego. Więc jeżeli ktoś już tak chce dzielić, czy mówimy o zabijaniu, czy pozostawianiu na śmierć, to myślę, że robi to mając bardzo konkretny interes. Po prostu nie chce nazywać rzeczy po imieniu. Po tych wszystkich procedurach niektórym embrionom daje się szansę urodzić, to znaczy wszczepia się do organizmu matki, do macicy. Często jest tak, że nie wszczepia się jednego embrionu, tylko od razu dwa, a czasem nawet więcej, z założeniem, że są niewielkie szanse, żeby obydwa się rozwinęły, że i tak jak jeden przeżyje, to będą mówić o sukcesie. Także jest to bardzo skomplikowana procedura medyczna, która na każdym etapie jest naznaczona śmiercią, wystawianiem na śmierć, ryzykiem, jest obarczona takim ludzkim decydowaniem w kwestiach, w których człowiek powinien także powiedzieć, że to jest ponad nami, więc też jest jakimś odzieraniem z tajemnicy ludzkich początków. Dlatego też in vitro budzi kontrowersje nie tylko z punktu widzenia czysto religijnego, konfesyjnego, tylko budzi refleksje negatywne także z punktu widzenia ludzkiego. Tego, czy my naprawdę w taki sposób chcemy podchodzić do swoich początków. To jest stara zasada średniowieczna, która mówi, że rzeczy należy oceniać w świetle ich początków. Jeżeli my zaatakujemy nasze początki, to wtedy także w jakiś sposób zaatakujemy naszą tożsamość. To potem będzie dyskusja, kto jest człowiekiem, kto nim nie jest. I zaczynamy od embrionu, a potem dochodzimy do tego, że może jakieś grupy społeczne też nie są ludźmi, albo nie do końca, nie całkiem. Potem mamy wielkie dramaty związane z dyskryminacją, a to się zaczyna już tutaj.
Jaka jest nasza wiedza na temat in vitro, bo w przypadku dyskusji przy okazji podpisywania tej ustawy przez prezydenta bardzo wielu sprzeciwów nie było.
Tak, myślę, że tutaj wiele osób, po których byśmy się mogli nawet spodziewać lepszej świadomości, wykazało się takim myśleniem bardzo powierzchownym i populistycznym. I ten populizm, jak się okazuje, nieraz działa w obie strony. Jak wygodniej. Wydaje mi się, że może nawet nie tyle wiedza na temat in vitro w społeczeństwie, co świadomość na temat in vitro, sztucznego zapłodnienia jest bardzo emocjonalna, jest generowana przez emocje, które są zapotrzebowaniem chwili. Czasem się właśnie w bardzo niewybrednych słowach nawet sugeruje, jakoby dzieci poczęte metodą in vitro były gorszymi ludźmi, co jest absolutnie ani nieprawdziwe, ani niezgodne z nauczaniem Kościoła, ponieważ jakiekolwiek sugestie, czasem nawet sięgające do tego, że taki człowiek mógłby nie mieć duszy, są absurdalne i niezgodne z nauczaniem Kościoła, czy nawet z jakąkolwiek filozofią, którą można by zaakceptować w ramach chrześcijaństwa. Natomiast z drugiej strony, czasem właśnie wyłączając jakby te negatywne narracje, przechodzi się na drugą stronę w emocjach i przedstawia się to tylko od strony jakichś wielkich, pozytywnych emocji związanych z tym, że przychodzi na świat nowy człowiek. I oczywiście to jest prawda, że każda rodzina powinna móc cieszyć się radością ojcostwa i macierzyństwa, że ta troska o dzieci, które bez wątpienia w przypadku in vitro są dziećmi chcianymi, kochanymi, akceptowanymi, przyjmowanymi z wielką radością, ale to nigdy nie jest cała opowieść, bo cała opowieść jest również taka, że ktoś tak bardzo kocha, pragnie, akceptuje, przyjmuje jedno dziecko, że jest gotów do tego, żeby kilkanaście, a nawet więcej jego dzieci było skazanych na śmierć, bez szans na rozwój.
W przypadku, gdyby był pod uwagę brany tylko jeden embrion, który zostanie wszczepiony, to wtedy metoda in vitro byłaby do zaakceptowania?
Bez wątpienia jest to jakieś zawężenie kontrowersji moralnych. Natomiast dalej z punktu widzenia i ludzkiego, i religijnego mamy sporo wątpliwości. Trzeba powiedzieć wprost, jest to metoda uznawana za niewłaściwą nawet w takim wypadku. To się czasem określa bardziej laboratoryjnie jako taki simple case, czyli właśnie jeden embrion, jedna zapłodniona komórka jajowa. Po pierwsze, nadal jest ogromne prawdopodobieństwo, że zapłodniona komórka właśnie nie rozwinie, ponieważ my tutaj bierzemy to we własne ręce. Jak bierzemy to we własne ręce, to bierzemy też za to odpowiedzialność. I trzeba sobie powiedzieć, że to jest kilka procent prawdopodobieństwa, że taka ciąża się zakończy narodzinami pomyślnie. Jeżeli zostawiamy naturze te sprawy, a więc nie ingerujemy w proces poczęcia ludzkiego życia, najwyżej go staramy się jakoś wspomagać, ale nie zastępować tego procesu poczęcia, więc jest zwykły akt małżeński, współżycie kochających się małżonków, którzy chcą stać rodzicami, to wtedy, ponieważ w to nie ingerujemy, zostawiamy to prawom natury i nawet jeżeli wiele embrionów obumiera, to nie ma w tym naszej sprawczości. Natomiast jak my to bierzemy w swoje ręce, to bierzemy za to odpowiedzialność. Tak jak nikt nikogo nie obarczył odpowiedzialnością za nieuleczalne choroby, których nie znamy, ale nie można powiedzieć, że w taki sam sposób możemy adekwatny procent ludzi gdzieś tam zostawić na przykład bez pomocy humanitarnej w miejscu, gdzie są klęski głodu. Inna jest odpowiedzialność w takich wypadkach. Jeżeli możemy coś zmienić, to bierzemy za to odpowiedzialność. Jak nie możemy gdzieś ludzi chronić, to ich nie wystawiamy na niebezpieczeństwo. To jest być może dla wielu taka argumentacja niezbyt intuicyjna, czy niezbyt prosta, natomiast to sobie też trzeba powiedzieć, że za tym stoją naprawdę głębokie przemyślenia. Więc to jest jedna sprawa. Nie generujemy ryzyka, za które nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności. Ale jeszcze bardziej głęboka analiza taka filozoficzna, teologiczno-humanistyczna, to jest kwestia oddzielenia aktu jedności od aktu prokreacji, czyli można powiedzieć druga strona tego, co Paweł VI już powiedział w Humane Vitae, mówiąc o odpowiedzialnym rodzicielstwie i zagrożenia związanych z antykoncepcją. Jak antykoncepcja oddziela zjednoczenie małżeńskie od otwarcia na życie, koncentrując się tylko na zjednoczeniu małżeńskim, a próbując przekreślić otwarcie na życie, to w przypadku in vitro takiego w takiej postaci, bym powiedział, w której ryzyko dla życia, dla uśmiercania embrionów jest wzięte jakoś w nawias, bo to nie można powiedzieć, że jest wyeliminowane, jest po prostu wzięte w nawias, to mamy drugą stronę tego medalu, czyli mamy prokreację z przekreśloną jednością małżeńską, bo nie można tak powiedzieć, że małżonkowie sobie gdzieś osobno przeżyją akt jedności, a osobno akt prokreacji. To jest naturalna więź, której rozerwanie zawsze ma skutki na poziomie duchowym, ale także takim ogólnoludzkim. Nie da się powiedzieć, że my sobie wygenerujemy tu jakąś symbolikę. To jest komunikacja, która jest w nas. To jest pewne przeżycie człowieczeństwa, którego my sobie nie możemy sami ukształtować czy na zasadzie jakiejś umowy, jakiegoś postanowienia. Po prostu człowiek w taki sposób się rodzi, że miłość i życie są nierozerwalnie połączone. Jeżeli my to rozdzielimy, to zawsze zrobimy to na zasadzie słonia w składzie porcelany. Zawsze to będzie podeptanie, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć. Dlatego nauczanie Kościoła nie jest przeciwko pomaganiu w poczęciu dziecka, nie jest przeciwko wspomaganiu płodności, przeciwko medycynie w tych aspektach. Nauczanie Kościoła mówi jasno, trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby pomóc małżonkom, czy to w odbyciu płodnego aktu małżeńskiego, aktu seksualnego, czy to w rozwoju naturalnych skutków zwykłego aktu seksualnego małżonków. I tu jest miejsce dla medycyny. Przygotować małżonków, na przykład wyleczyć ich, że jak będą współżyć, to żeby to współżycie mogło być płodne, albo zadziałać już na tym etapie po współżyciu, kiedy małżonkowie przeżyli akt zjednoczenia i my wtedy możemy pomóc, żeby komórka jajowa i męskie nasienie w ciele kobiety w taki sposób funkcjonowały, żeby mogło dojść do zapłodnienia, później żeby to poczęte ludzkie życie mogło się właściwie rozwijać i żeby doszło do pomyślnego zakończenia w postaci narodzin dziecka. I tu jest miejsce dla medycyny. Dlatego moim zdaniem in vitro to jest po prostu ślepa uliczka medycyny. To jest coś, gdzie się kieruje ogromne pieniądze, bo odpowiada to na bardzo podstawową ludzką tęsknotę. Tęsknotę za rodziną, za miłością, za dziećmi. I to jest akurat coś pozytywnego. Natomiast jest to zła odpowiedź na słuszne pytanie. I stąd uważam, że koncentrowanie się na finansowaniu in vitro, bo właśnie my o tym ciągle mówimy, w Polsce niestety in vitro zawsze było legalne, tylko nie zawsze było finansowane. Więc koncentrowanie się na finansowaniu in vitro to jest koncentrowanie się na finansowaniu ślepej uliczki w medycynie. Gdybyśmy 10%, może nawet tylko 1% tych pieniędzy, które świat przeznacza na in vitro, wydali na porządną medycynę prokreacyjną, taką, która się opiera właśnie na leczeniu ludzi przed współżyciem i pomaganiu w rozwoju skutków zwykłego współżycia, to mielibyśmy dzisiaj naprawdę ogromne sukcesy. Także statystycznie tych dzieci rodziłoby się więcej i statystycznie więcej problemów z płodnością byłoby rozwiązane. Jestem o tym przekonany na podstawie moich kontaktów, znajomości z naprawdę dobrymi specjalistami w tej dziedzinie.
Takie finansowanie obiecał także pan prezydent. Finansowanie takich metod, które mogą pomóc począć dziecko i takie metody mamy.
Tak, jest takich metod trochę, przy czym nieraz one są ujmowane po prostu w taki sposób, że to jest jakaś jedna procedura, tak, żeby może stworzyć tak mentalnie pewną konkurencję dla in vitro. Tu bardziej chodzi o pewne podejście do medycyny. Takie bardzo uczciwe, szczegółowe, dokładne leczenie, to co nazywamy czasem naprotechnologią, bo pod tą nazwą rzeczywiście jakoś jednoczą się ludzie z dobrym podejściem, także tacy ginekolodzy, których bym wszystkich z czystym sercem polecał do jakichkolwiek, czy zabiegów, czy badań, czy jakiegokolwiek wsparcia medycznego, bo po prostu widzę, jak ci ludzie myślą i mówią o pacjentach. Ale tutaj, jeśli chodzi o tę procedurę, czy o takie podejście związane z naprotechnologią, czy z ludźmi, którzy może nie używając tej nazwy, odwołują się po prostu do tej wiedzy i do tych praktyk, czy sami je rozwijają.
Łączą różne metody.
Bo to nie jest różna medycyna. Po prostu naprotechnologia to jest porządnie robiona ginekologia. To jest czasem także odwoływanie się do pewnych procedur, które z dziwnych powodów są uważane za niepolecane i nieraz mi podpowiadają nawet specjaliści, że są takie paradoksy, że coś jest używane w procedury in vitro, na przykład jako poprawiające prawdopodobieństwo, że dojdzie do utrzymania ciąży, poza in vitro w ogóle nie jest zalecane. Więc ludzie od naprotechnologii bardzo dokładnie czytają wszelkie nowości w medycynie i zastanawiają się, jak można je wykorzystać, żeby pomóc ludziom rozwiązać swoje problemy z płodnością, po prostu być na tyle zdrowymi, żeby być płodnymi. Natomiast ponieważ tych praktyk jest tak dużo, i w tylu miejscach one odbiegają od tego, co jest przyjęte jako, powiedzmy, standardowe działania w medycynie, zdecydowano się na zebranie tego w pewnym środowisku, w pewnych podręcznikach, w pewnym stylu pracy, który jest nazywany naprotechnologią, czy różnymi stylami pokrewnymi. Na szczęście mamy coraz więcej dobrych specjalistów w tej dziedzinie i to, co jest też piękne w naprotechnologii, to jest takie prowadzenie człowieka. To jest to, że każda para idzie razem z instruktorem, z reguły są instruktorki, mężczyźni należą tutaj do rzadkości, ale też się zdarzają. I taka para jest prowadzona. Są możliwości konsultacji, są podpowiedzi. Tu jest takie, taki lekarz, tu jest inny, więc można tutaj się zapytać, tu się zorientować, tutaj może mają Państwo taki problem, no niekoniecznie medyczny, może bardziej relacyjny, więc to jest podejście takie całościowe do leczenia. I jestem przekonany, że gdybyśmy konkretnie rzeczywiście wydawali pieniądze na badanie ludzkiej płodności, na szukanie przyczyn niepłodności, na rozwój także mikrochirurgii w pewnych kwestiach, to dzisiaj byśmy byli dużo dalej w wielu dziedzinach. Ja osobiście uważam, że wiele dylematów, o których dzisiaj mówimy, zostanie rozwiązanych, no choćby nawet przez rozwój medycyny opartej o sztuczną inteligencję. To, co dzisiaj się nazywa jakimś zacofaniem związanym no, na przykład z nauczaniem Kościoła, to jest irytujące wręcz, ale nieraz słyszymy, że nauczanie Kościoła choćby związane z odpowiedzialnym rodzicielstwem, ze szkodliwością antykoncepcji, to jest średniowiecze. Jestem przekonany, że właśnie rozwój medycyny, szczególnie takiej opartej o sztuczną inteligencję, o zaawansowaną diagnostykę osobistą, spersonalizowaną, nam pokaże, że na przykład sztuczna antykoncepcja była tak samo rozwiązaniem i szkodliwym, i zupełnie nieefektywnym. W podobny sposób sądzę, że prędzej czy później prawda taka medyczna, po prostu prawda medyczna na temat tego, w jaki sposób najlepiej leczyć ludzi niepłodnych, pokaże, że in vitro było jakąś ślepą uliczką. Natomiast naprawdę nie ma sensu wydawać ogromnych pieniędzy na ślepe uliczki. Może lepiej szukać tego, co jest rozwiązaniem problemów źródła. Nie pokonamy dramatu niepłodności. Dzisiaj się mówi wręcz o pandemii niepłodności na świecie. Nie pokonamy inaczej niż przyczynowo. In vitro nie jest podejściem przyczynowym. To jest próba ograniczania negatywnych skutków. Dlatego jestem przekonany, że tutaj nauczanie Kościoła, wychodząc z inspiracji mocno religijnych, jest głosem tego, co jest po prostu czysto ludzkie. Ale tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, która była zasygnalizowana. W Polsce in vitro niestety zawsze było legalne, ponieważ działało w pustce prawnej. I tak to było interpretowane, że można robić, co się chce, póki nie ma ograniczeń. I dziś też tak jest, tylko po prostu wiele rzeczy nie jest finansowanych. Dlatego w Polsce potrzebujemy też bardzo konkretnie aktu prawnego, który by chronił embriony. W Polsce niestety z poczętym życiem ludzkim, które nie jest w organizmie matki, można zrobić wszystko. Można eksperymenty robić, można sprzedawać, handlować, no wszystko. I tu się zaczyna problem z in vitro. Oczywiście są bardzo potężne środowiska, wpływy, lobby, żeby tego nie robić. Ta pustka jest wielu ludziom na rękę. Warto choćby pomyśleć o tym, że dużo bardziej restrykcyjne prawo w tej kwestii mają choćby Niemcy, stawiane nam nieraz za wzór postępu światopoglądowego.
Mamy nadzieję, że poza tym, że finansowana jest procedura in vitro, bo taką ustawę podpisał pan prezydent, to już niebawem także obiecał, że będą finansowane inne możliwości, inne metody. Mamy nadzieję, że doczekamy się także takiego finansowania. O takich metodach także często rozmawiamy w tej audycji. Zapraszamy już za tydzień, by nieco więcej na ten temat się dowiedzieć. Dziś przypomnieliśmy, czym jest metoda in vitro i dlaczego nie jest to dobra metoda. O tym dziś mówił nam ksiądz Jan Kobak z Katedry Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.